Moja żona była bardzo ciężko chora, przez 30 lat chorowała na nerki, ale potem na samej końcówce była 19 dni w szpitalu i umarła. I w tym czasie, jak była w szpitalu, to ja się modliłem o nią bardzo gorliwie i mówię mu: Boże, ja wiem z całą pewnością, nie mam iskierki wątpliwości w to, że ty ją możesz uzdrowić, ale zrób tak, jak ty chcesz, bo ty wiesz lepiej, co jest dla niej lepsze. I Pan Bóg ją odwołał. I ja to przyjąłem jako Bożą decyzję. I zaraz, pomimo tego, że ja miałem naprawdę nieprzeciętnie szczęśliwe małżeństwo. Ja miałem żonę, jakiej chyba drugiej by nie było na świecie. Zresztą to była jedyna moja miłość. Ja nigdy w życiu żadnej dziewczyny nie kochałem oprócz niej. To była jedyna dziewczyna, potem była moją żoną, zmarła i jestem sam. To była jedyna kobieta w moim życiu. A pomimo tego, jak Pan Bóg ją odwołał, to znowu ja się nie załamałem. Zaraz zacząłem z nim znowu rozmawiać. Mówię mu: Boże drogi, tak ty postanowiłeś i ja to akceptuję. Ja nie mam zamiaru się buntować przeciwko tobie, przeciwko twojej decyzji. Zostałem sam. Pomóż mi w jakiś sposób na nowo się zorganizować, żebym potrafił jakoś dalej żyć. I sam, no i tak zacząłem na nowo. Zacząłem świadomie, sobie powiedziałem, zaistniała nowa sytuacja, mnie trzeba iść dalej i ja nie będę płakał nad sobą. Bo to zwykle ludzie płaczą nad sobą. Co ja se teraz poradzę, jak ja se poradzę i tak dalej. A ja sobie postanowiłem, nie będę płakał nad sobą. I Pan Bóg mi w sposób nadzwyczajny pomagał i pomaga do dzisiejszego dnia. Tak jak już na początku wspomniałem, powiem ci jeszcze, że początek całego mojego błogosławieństwa rozpoczął się w moim życiu rodzinnym, u moich rodziców. Oni mnie nauczyli żyć. Nas było 8 dzieci. 6 chłopców. Umiesz sobie wyobrazić 6 chłopców? Jeden za drugim. 5 chłopców pod rząd. Co rok, co półtora jeden. Gdyby nie było dyscypliny, to my byśmy przewrócili chałupy do góry nogami. Naprawdę. I rodzice musieli nas w karności trzymać. I robili to, ale robili to bardzo umiejętnie i z wielkim sercem, z wielką miłością. Ja nieraz byłem karany fizycznie, a pomimo tego przyszedł czas, jak już byłem dorosły, już czemuś rozumiałem, już miałem trochę trudnego życia za sobą, bardzo trudnego. Ja byłem na robotach przymusowych w Niemczech od wieku, od 16 do 19 roku życia. To jest taki najtrudniejszy dla chłopców czas. W tym czasie chłopcy robią najwięcej głupot. Najgłupsi są, naprawdę. A Pan Bóg dopuścił ogromny pręgierz. To był niesamowity czas. Bardzo trudny czas przymusowej pracy w Niemczech, w niewolnictwie, w normalnym niewolnictwie. Bym ci opowiedział, to byś nie uwierzyła, w jakich warunkach myśmy tam pracowali. I z takimi doświadczeniami wróciłem po wojnie i jak sobie uprzytomniłem to, co zawdzięczam mojemu ojcu, jego wychowanie, to, że mnie ostro trzymał, miał wpływ na rozwój charakteru i w ogóle. To dla mnie stało się takie drogie, że ja ci w pewnym okresie taką wewnętrzną odczułem potrzebę. I to nosiłem dłuższy czas. To we mnie istniało ciągle. ta niesamowita wdzięczność do ojca, do mojego ojca, za to, że mnie dobrze wychował. Do tego stopnia, że postanowiłem mu za to podziękować. I jako 19-letni chłopiec, jednego razu byłem na przechadzce, czy gdzieś żeśmy razem szli, to nie była taka przechadzka tylko. I ja się zdobyłem na odwagę i powiedziałem mu z całego serca, jak wysoko ja sobie cenię to, co dla mnie, to, że mnie wychował dobrze, że byłem po prostu szczęśliwy, że miałem takiego ojca, który mnie bardzo mądrze wychował na człowieka. I on był tak wzruszony tym, rozpłakał się, ściskał mnie. To była niesamowita chwila. Wiesz, powiem ci jeszcze więcej. Ja z domu rodzinnego bardzo dużo wyniosłem. Ja już byłem dorosły, jak wyszedłem z domu, bo miałem 24 lata, jak się ożeniłem, jak wyszedłem z domu. Więc 24 lata to już jest człowiek, który rozsądnie myśli. I powiem ci szczerze, ja nie pamiętam z całego dzieciństwa, ani z całego okresu mojej młodości, ani jednego przypadku, ani jednego jedynego, żebym ja słyszał, że moi rodzice się pokłócili. Wyobrażasz sobie to? To jest niesamowite. I ja pamiętam, jak ja sobie strasznie wysoko ceniłem to, co on mówił już od dziecka. Już jako małe dziecko. Kiedy pamiętam z dzieciństwa, jak on opowiadał jakiś przypadek, jego znajomy, jakiś bliski znajomy wpadł w jakiś taki nauk gry w karty i przegrał wszystko, co miał. Przegrał gospodarstwo, dom, rozszedł się z żoną. Wszystko przegrał w karty. Mój ojciec to opowiadał nam dzieciom. Ja jeszcze byłem dzieckiem. A ja sobie to tak do serca wziąłem, a opowiadał nam to tylko raz, że ja za całe życie nie wziąłem kart do ręki. Ja sobie tak ceniłem rady ojca. I on nam nie wbijał do głowy, ty nie wolno ci tam kieliszka wziąć tego i tak dalej. Ale opowiadał nam przypadki z życia, a ja bardzo se wysoko, choć byłem mały jeszcze, ja to zapamiętywałem i wiesz, i tym sposobem ja sobie dużo w życiu zaoszczędziłem, bo nie wpadłem w żadne takie tarapaty, jak często młodzi ludzie wpadają w alkohol, czy w jakiś rozpustę seksualną, mnie to zostało zaoszczędzone wszystko przez to, że ja miałem taką wspaniałą relację z moimi rodzicami. To było coś cudownego. To są moje wspomnienia od dzieciństwa takie. A potem w Niemczech, powiem ci, myśmy czasem przychodzili wieczór okropnie zmęczeni. Bośmy naprawdę nad siły pracowali i jeszcze żeśmy nieraz byli przy tym bici. A ojciec mówi nam wieczór, chłopcy, bądźmy radzi, że jesteśmy tu, a nie w Oświęcimiu. Jedno zdanie. I już było rozładowane, już była wesołość, już żeśmy się śmiali. Było nas tam szóstka dzieci, bo dwaj najstarsi bracia zostali wywiezieni na roboty już wcześniej. A nas wywieziono dopiero w 1942 roku. Jestem szczęśliwy. Ja często ktoś się pyta, jak się mam. Ja mówię, bardzo dobrze. I oni wszyscy myślą, że ja udaję, że robię ze siebie bohatera albo co. To nie jest tak. To jest tak, że w każdym szczególe widzę tą Bożą rękę i ciągle mam za to dziękować. No a jak się dziękuję, to jest zawsze związane z dobrym nastrojem. No. I człowiek się zawsze cieszy. Choć to zdrowie jest takie, jak jest. Nie narzekam. I tak jestem. szczęśliwy, że mi tyle dał przeżyć, bo 87 lat to nie jest tak zupełnie mało.
Już ładny wiek.
Gotowy na to odejście też. Wiesz, tym bardziej, że a to też jest związane z tą relacją z Bogiem, że Pan Bóg mi też jednego razu w sposób praktyczny pokazał, jak to jest z tym odejściem na drugą stronę. W sposób praktyczny. Byłem bardzo ciężko chory jednego razu też na udar mózgu. Byłem w szpitalu najpierw w Cieszynie tydzień, potem byłem 3 tygodnie w klinice neurologii w Zabrzu. Potem jeszcze 3 tygodnie w szpitalu rehabilitacyjnym w Tarnowskich Górach. To była choroba taka trudna, ciężka. A jednak Pan Bóg mi z tego dał wyjść. Ale jednego dnia coś się niesamowitego wydarzyło. Było to właśnie w klinice w Zabrzu. Dali mi jakąś kropelkę na drugiej zmianie. Na początku drugiej zmiany lekarz był, ale nic mi nie powiedział. Ja się dopiero po czasie dowiedziałem, że to była bardzo jakaś niebezpieczna kroplówka i on nakazał pielęgniarkom, żeby mnie bardzo pilnowały, jakby się coś działo, żeby go zaraz zawołać. No ale są różne pielęgniarki. Te akurat na drugiej zmianie były strasznie niedobre. Jak mi zakładała tą kroplówkę, ustawiała to tam, to ustawiła tak, że to strasznie wolno kopało. Co 6 sekund jedna kropla. No. I ja tak delikatnie mówię, bo ja zawsze z pielęgniarkami mówiłem delikatnie, kiedy ja i tak już tyle byłem po szpitalach. I mówię mi, siostrzyczko, nie, siostra, to puści troszkę szybciej, bo przecież tu będę 3 dni leżał pod tym. Ona mówi, pan mnie nie będzie uczył, co ja mam robić. Tak na mnie. Mnie to tak zabolało, a nie odezwałem się ani słowem, bo nie chciałem kłótni. Ale mnie to zabolało naprawdę. I potem tak to parę godzin szło, a ponieważ to była plastikowa butelka, tam trochę ubywało, ale ona tak się robiła taka płaska i tym sposobem stale z mojego punktu widzenia było widać, jak gdyby ten poziom się w ogóle nie obniżał. No bo ona się robiła cieńsza i ten poziom stał w miejscu. No i mnie to zaczęło intrygować. Boże, drogi, to się jak ja tu mam długo leżeć pod tym, dajcie, tam nic nie ubywło. Ja sobie pomyślałem, no bo pewnie tam nie ma zapowietrzenia, I dlatego im tu nie spływa i to tak idzie niemrawo. A ponieważ ja byłem w piekarach 3 miesiące w szpitalu, i to ja się napatrzyłem na to dość. I ja wiem, jak to tam pielęgniarki robiły, że do tej plastikowej butelki z góry wbijały igłę taką zastrzykową. I na miejsce tej wypływającej cieczy, tam wpływa przez tą igłę powietrze. I tam się nie tworzy to podciśnienie i wszystko znacznie lepiej idzie, ta cała kroplówka. I jak przyszła pielęgniarka, zaś ta druga, to ja mówię, siostrzyczko, niech siostrzyczka tam wbije igłę do tego, żeby tam zapowietrzyć, bo ten poziom nie schodzi w ogóle. Pan mnie tu nie będzie uczył, co ja mam robić. Druga mnie tak obrugała. I ja sobie wtedy pomyślałem, teraz choćbym miał umrzeć, choćby nie wiem, co się ze mną robiło, to się nie odezwę. Ja nie chcę z nimi mieć nic. Tak się zaciąłem. I krótko po tym coś się zaczęło dziać. Najprzód mi było, zaczęło być ciepło w dłonie i stopy, ale coraz bardziej tak, aż to tak piekło, jakbym miał ręce we wrzątku. No, jakbym we wrzątce wodzie miał ręce i nogi. Ale ponieważ ja se postanowiłem przed chwilą, dlatego powiedziałem, nie powiem nic, niech się dzieje co chce, choćbym miał tu umrzeć teraz. I tak leżę. I po jakimś czasie zaczęło to popuszczać. I przestało mnie to parzyć, ale ja widziałem na suficie taką dużą białą plamę. I gdzie się popatrzyłem, to ta plama tam była, nie? Tak. I ta plama się powiększała. Ja byłem taki zainteresowany, mówiłem, co to się dzieje? I po jakimś czasie, krótkim czasie, cały ten pokój był taki zupełnie biały. A mnie się zrobiło tak przyjemnie, tak miło, tak mi było dobrze, jak jeszcze nigdy w życiu. No i ja tego nawet nie umiem opowiedzieć, tego stanu. No jak mi było strasznie miło, strasznie dobrze. Ale co się ze mną działo, to ja nie mam pojęcia, ale coś się działo, bo pacjenci, co leżeli w tym samym pokoju, zauważyli, że się coś ze mną dzieje i któryś z nich poszedł po lekarza i powiedział, że ze mną coś się dzieje. Oni zauważyli, że ze mną coś się stało. I potem mi opowiadali, już po wszystkim jak było, że ten lekarz, jak mu powiedzieli, że się mi coś dzieje, to leciał biegiem cały długi korytarz, bo on miał na drugim końcu korytarza miał gabinet. Cały ten korytarz wzdłuż przeleciał biegiem i porwał ze sobą te dwie pielęgniarki z dyżurki i przylecieli w trójkę do mnie. I ja pamiętam, że on mówił do mnie, pytał się mnie, co odczuwam, co się mi dzieje. I ja słyszałem, co on mówi, ale nie potrafiłem mu nic powiedzieć. Ani nie miałem zamiaru nic mówić, bo tak mi było wspaniale, tak dobrze. I ten lekarz od razu kazał tą kroplówkę odłączyć, dać mi jakiś, kazał jakiś tam zastrzyk. I one, te siostry to zrobiły i po jakimś czasie, niedługim, ja nie wiem, zresztą ja nie miałem rachuby czasu już, zacząłem wracać do normalności. I pierwsza myśl, jaka mi przyszła, taka normalna, gdzie zaczął mój mózg normalnie pracować. Pierwsza myśl, jaka mi przyszła, to było takie zdanie. Tak to będzie. Jak będziesz odchodził do... Czyli tak błogo. Wiesz, ja... No, i nie ciesz się.
Nie pojęta.
To jest niesamowite, wiesz, że Pan Bóg nawet o to zadbał, żebym ja się nie bał odejść stąd. Bo to samego tego przejścia ludzie się boją, nawet wierzący ludzie. Ja się nie dziwię, bo wiesz, to jest wielkie dla coś. I tak się cieszę z tego na przykład teraz, że widzisz, no, Wandzia się sama zgodziła, żeby tu przyjść do mnie. Wiesz, to też jest Boże działanie, to on to załatwił. Teraz, kiedy mi to trzeba do szpitala, do lekarza, to Wandzia się pojawiła z samochodem A ona jest taka chętna, ona wie, że nie za bardzo mogę chodzić, no to już tak mi pomaga we wszystkim. Taka kochana jest, wiesz. Mogę cieszyć człowieka?
Oczywiście.
Wiesz, ja tam wspomniałem o naszym wypadku drogowym. To też jest niesamowite. Ja muszę się troszkę cofnąć. Może z 3 miesiące przed tym wypadkiem spotkałem się z moim teściem. I tak w takiej bardzo serdecznej, miłej rozmowie. Ja mówię, tatuśku, jak ja to mam rozumieć? Moi rodzice mi niejednokrotnie mówili, że mają taką obietnicę od Boga, że wszystkie ich dzieci będą zbawione, a życie, życie pokazuje zupełnie co innego. Jeden brat rozwiedziony, drugi brat rozwiedziony, trzeci brat źle żyje z żoną. Czy jak ja to mam rozumieć? Któż gdzie ta jest ta obietnica? A on nic nie mówi, chwilkę rozmyśla i za chwilę mówi, słuchaj, a już ktoś niepojednany z Bogiem umarł? No nie. No to już widzisz, to módl się o nich i czekaj. No mnie to tak uradowało, bo on miał takie proste, ale takie jasne rady. No i po tych 3 miesiącach mieliśmy ten wypadek drogowy. Bardzo ciężki, ponieważ to się wydarzyło tutaj w Drogomyślu, więc mnie odwieziono do szpitala, do Cieszyna. Było to w niedzielę do południa. Myśmy to... Było tak mniej więcej, że nas przerzuciło i w powietrzu żeśmy przelecieli nad rowem na pole i tak na dach. Wtedy jest cały ciężar u góry, bo całe podwozie, silnik jest u góry, a tu tylko ta blaszanka, tak, nie? Cała rodzina była, miała udział w tym. Się nikomu kompletnie nic nie stało, tylko ja dostałem takie ogromne uderzenie w głowę, no i doszło do takiego tak zwanego kompresyjnego złamania kręgosłupa. Zgniótło 3 kręgi pod jedno po drugim, wiesz? Całe szczęście, no szczęście, Pan Bóg pokierował tak, że żaden z odłamków tego kręgosłupa nie wszedł do rdzenia i nie miałem porażenia żadnego. W piekarach nawet mi pokazywano zdjęcia. Lekarz mi pokazywał, mówi, pan ani nie wie, co pan jest za szczęściarz. I pokazuje mi na zdjęciu. Jeden z tych odłamków z tego kręgosłupa był przy samym rdzeniu. Mówi, gdyby ten odłamek wszedł o milimetr, dwa głębiej, to by pan do końca życia jeździł na wózeczku. I no taki był mój stan. Ale wracam do wypadku. Mnie wyciągnięto przez ten otwór po przedniej szybie. Najpierw mi tam wyciągli nogi do tego otworu i za nogi mnie wyciągli tam z tego. Ja nie wiedziałem, co mi się stało. To nikt nie wiedział. Położono mnie tam na trawniku i ja tylko mówię żonie, ty słuchaj, popatrzcie tam. Tam chyba mam jakiś kamień pod plecami, bo mnie tam gniecie strasznie. I ona tam ma co mówi, nie ma tam nic, tam równiutko. No to nic. Zawieziono mnie do tego szpitala. Była niedziela, był tylko lekarz dyżurny, więc nic ze mną nie robił. On wiedział tylko tyle, że jestem w bardzo ciężkim stanie. Widział po mnie. I może przypuszczał, że jest uszkodzony kręgosłup, więc mnie kazał położyć do separatki takiej koło pokoju zabiegowego tam na urazówce, na oddziale urazowym i tam leżałem sam, bo tam było tylko jedno łóżko i w tym samym dniu, tą niedzielę, w tym samym szpitalu był mój brat Tadzio na obserwacji, a ponieważ on mógł chodzić i ktoś mu doniósł, no to on mnie tam odwiedził, a ja osobiście nie wiem, skąd się to wzięło, no to też Pan Bóg tym absolutnie pokierował, że ja miałem takie wewnętrzne przeczucie, przekonanie stuprocentowe, że ja odchodzę ze świata, że to są moje ostatnie godziny. Tak się czułem, wiesz, i tak w to uwierzyłem, że to są... Jak ten Tadzio przyszedł, to ja mu mówię, Tadzio, ja odchodzę. Ja już to wszystko mam za sobą. Wiesz, ale ja jestem szczęśliwy, bo ja wiem, gdzie ja idę. A ja się nie muszę nawet martwić o moją żonę, o moje dzieci. Pan Bóg się potrafi lepiej o nich zatroszczyć, jak ja sam. I tak, wiesz, tak z taką pewnością, z taką radością mu o tym mówię. A on siedział przy mnie, przy łóżku, ze spuszczoną głową i był strasznie smutny. Strasznie smutny. I nic nie mówił. Słuchał. Aż za chwilę się ożywił tak i mówi: słuchaj, ja jestem bardzo ciężko chory. Oni mnie chcą operować. Ale ja wiem, że ja tego nie przeżyję. A ja nie chcę umrzeć. Ja jestem taki młody. Ja chcę żyć. I zaczął płakać. No mówię ci, jak dziecko. Zaczął okropnie płakać. Z żalu, że musi umrzeć. Ja mu jeszcze zdążyłem tylko powiedzieć: Tadzio, ty się musisz pojednać z Bogiem i wtedy będziesz taki szczęśliwy jak ja. A on wstał i mówi: wiesz, ja już muszę iść. I na tych słowach się skończyło. Pożegnaliśmy się. On poszedł, a w poniedziałek po badaniach w rentgenie i po jakichś uzgodnieniach ze szpitalem w piekarach posłano mnie tam karetką do piekar. Także ja w tym Cieszynie byłem tylko od niedzieli do poniedziałka albo do wtorku. A w tych piekarach byłem potem 3 miesiące. I całe leczenie tam polegało na tym, oni nie chcieli mnie operować, bo to było zbyt ryzykowne, że coś im się nie uda i któryś z tych odłamanych części może wejść do rdzenia i mnie wykończył, nie? A ponieważ nie było jakichś przemieszczeń wielkich, więc oni uważali, żebym ja tak leżał i nie ruszał się, żeby to się pozrastało samo. I też do tego doprowadzili. Ja musiałem 7 tygodni leżeć, wszystko należące robić. Myć się, golić się, jeść, tu mi kładziono na pierś talerz, wiesz. 7 tygodni nie wolno mi było nawet usiąść na łóżku. I to się udało. Te 3 połamane kręgi się zrosły w jeden taki wysoki blok kostny. Do dzisiaj to takie mam. I w takim stanie mnie wypisano potem ze szpitala. No i takie to ja potem po kilku latach po Szwajcarii jeszcze mogłem parę lat pracować, ale już potem nie potrafiłem i dali mi rentę od razu. No ale wracam do Tadzia. Jak wróciłem ze szpitala, mieszkaliśmy w Gliwicach, to byłem w takim stanie, że ja mogłem chodzić, ale musiał zawsze ktoś iść ze mną. Mogłem nawet na miasto wyjść, tylko ktoś musiał iść, stanowić jakieś zabezpieczenie dla mnie. I pewnego dnia znowu miałem taki wewnętrzny głos, przekonanie. Musisz jechać do Cieszyna. I nawet Pan Bóg potrafi człowieka przymusić. Dał mi zadanie. Wmówił mi właśnie przez myśli, że to i to musi teraz być załatwione, że jak nie, to będzie kłopot, taki i taki. Ja już teraz nie pamiętam, co to było do załatwienia, ale coś bardzo ważnego. I ja mówię żonie: Haniu, ja muszę jechać do Cieszyna. A ona mówi: coś ty, tu nie możesz na miasto iść sam, a tam pojedziesz sam do Cieszyna. Ja mówię: Haniu, no nie mogę za to, ja muszę jechać. Ona mówi: no to jak musisz, to musisz, no to jedź, a ja się tu będę o ciebie modlił. Jechałem autobusem i już w autobusie zrobiłem sobie plan, że w Cieszynie zaraz pójdę gdzieś do telefonu i zatelefonuję do cementowni do Goleszowa, to mojego brata Tadzia, z nim się umówię, że przyjdę do niego po południu i żebym został u niego na noc i żebym chciał się z nim porozmawiać. No ale tam w cementowni telefonistka powiedziała: nie, proszę pana, jego nie ma, on jest w szpitalu. Nawet podobno jest już po operacji. No to ja zaraz lecę prosto do szpitala, było koło południa tak. A wtedy to było tak, że na chirurgii to można było tylko w wyznaczone dnie odwiedzać i w wyznaczonych godzinach. A to ani dzień, ani godzina nie pasowała. Ale ja tam lecę i wykorzystałem znajomość z doktorem Korbutem. Tam był, on był wtedy ordynatorem na chirurgii, a ja się z nim z dawniejszych czasów znałem i on mnie dopuścił do tego mojego brata Tadzia. Tadzio rzeczywiście był 2 dni po operacji. Ja stanąłem w drzwiach i patrzę się na pierwszego, drugiego, trzeciego, szukam tego Tadzia, nie? A on był na ostatnim łóżku i on mnie pierwszy zauważył. I wiesz, co zrobił? Ile miał siły po bardzo ciężkiej operacji. Na cały głos zaczął krzyczeć. Jemu było obojętne, co kto o tym pomyśli. Zaczął krzyczeć: Paweł, ja jestem pojednany z Bogiem. Ja mogę w tej chwili umrzeć. Ja jestem taki szczęśliwy jak ty. I zaczął płakać. Płakać ze szczęścia, z radości, że mógł mi to powiedzieć. Ja potem z nim rozmawiałem. On był naprawdę uszczęśliwiony. No, tak żeśmy sobie porozmawiali i rozeszliśmy się. A za jakieś 2 dni jemu się strasznie pogorszyło. Odwieziono go do kliniki nefrologii, zdaje się, do Katowic, bo się okazało, że mu zupełnie przestały pracować nerki. I tam mu podłączono sztuczną nerkę z myślą, że mu przefiltrują krew i pobudzą nerki do podjęcia pracy. A to się nie udało. Krew mu przefiltrowali, a nerki nie zaczęły pracy, nie podjęły pracy. No i wtedy odłączono mu nerkę i on zmarł. Na 9. dzień po operacji zmarł. To mnie wtedy dopiero dotarło. Jak byłem na jego pogrzebie, to przecież on jest pierwszy, który odszedł do wieczności, ale odszedł pojednany z Bogiem, tak jak mi teść powiedział. Na pogrzebie przemyślałem, wtedy mi takie myśli tam przyszły. A ten mój wypadek był konieczny, żeby on widział swojego rodzonego brata, odchodzącego ze świata, szczęśliwego. I to go ruszyło. I to był początek jego rozmowy z Bogiem, jego pokuty, jego nawrócenia. Więc ja powiedziałem tam na cmentarzu tak cicho w modlitwie: Boże, dziękuję ci za ten wypadek. Ja ci dziękuję z całego serca za to, że mój braciszek jest zbawiony, a że ja jestem kaleką. Ja wiem, że ty i tak mi pomożesz przejść przez to życie. To był początek, widzisz. Niesamowite. Ale już tego nie będę opowiadał, bo potem zmarł Stasiek, pojednany z Bogiem. Potem zmarł Janek, pojednany z Bogiem. Potem Jurek, pojednany z Bogiem. Wypełnia się obietnica. A teraz jeszcze ci jedno powiem. Bo potem Tadziu zostało 2 dzieci. Leszek i Jaguzia. Dowiadujemy się, to dochodzi do nas tu wiadomość, że Leszek jest bardzo ciężko chory, śmiertelnie chory w szpitalu. Na raka, na tak zwanego szpiczaka, nie wiem, czy wiesz, co to jest. To jest rak kości i szpiku postnego. I wiesz, i mnie przyszła taka chęć tego Leszka odwiedzić. Tak bym chciał tego Leszka odwiedzić, ale mam problem, bo jak tą Izbę odwiedzić, kiedy żeśmy z 15 lat chyba nie mieli kontaktu żadnego ze sobą. No i jak zawsze, idę poradem do mojego doradcy i mówię: Boże drogi, tak bym chciał Leszka odwiedzić, a nie mam pojęcia, czy to byłoby dobre, czy nie. Jak on by na to zareagował? Czy by jemu się nie pogorszyło, albo żeby ktoś potem by mi nie zarzucił, że z powodu mnie mu się pogorszyło, jakby źle zareagował na mnie. I mówię: Boże drogi, daj mi jakiś znak, czy ja tam mam iść odwiedzić tego Leszka, czy nie. Chciałbym, ale nie wiem. No nie mam pojęcia, co będzie dobre, co jest dobre. A ty wiesz, no daj mi znać. Na drugi dzień, dokładnie na drugi dzień, mam telefon, dzwoni do mnie moja siostrzenica, córka mojej siostry tu w Ustroniu, mówi tak: wuje, jedziemy Leszka odwiedzić i mamy jedno miejsce w samochodzie wolne. Jakbyś chciał, mógłbyś jechać z nami. Chciałabyś bardziej jasną odpowiedź?
No, bardziej się nie da.
Nie da się. No, tak jasną odpowiedź mam. No. Tak jest współżycie z Bogiem. No. Takie, dokładnie takie. No. Takie proste, takie przyziemne. No ale powstał nowy problem. Boże drogi, ale co ja mu mam powiedzieć? On jest w takim strasznie ciężkim stanie. No i nadal ten problem, nie wiem, jak on w ogóle na mnie zareaguje. Jeszcze, no i teraz co powiedzieć, żeby go nie zranić, żeby... No Boże drogi, a nie chcę mu coś banalnego powiedzieć, takiego od niechcenia. To nic nie da i to jeszcze może być na niekorzyść. Najlepiej podyktuj mi, co ja mu mam powiedzieć. Tak do niego mówię prosto. Podyktuj mi, co ja mu mam powiedzieć. Jeszcze jadąc samochodem, jeszcze właśnie nadal tak rozmawiam z Bogiem. I przyszliśmy tam i tam w korytarzu przed pokojem Leszka stoi grupka ludzi, bo do niego dopuszczano tylko po dwie osoby i tylko na parę minut, ze względu na jego bardzo ciężki stan. No ale jak ja przyszedłem, to ktoś tam rzucił hasło: nie chujek idzie pierwszy, żeby nie musiał na koniec kolejki czekać, ani nie ma tu gdzie usiąść. No to ja się ucieszyłem i wszedłem tam z Danusią. I idę do niego, a on tak bokiem leży do mnie, ja mam do niego parę metrów od tych drzwi. Jak tylko wszedłem, on mnie uwidział, to się zrobił taki ożywiony, tak ostro się popatrzył i zanim doszedłem do niego, jeszcze w ogóleśmy się nie przywitali, ani nic. Jeszcze ani przy nim nie byłem, a on już zaczął mówić: wujek, czy ty się boisz umrzeć? No słuchaj, chciałabyś jaśniejszą odpowiedź. Wiem dokładnie, o czym mam mówić. No to przecież było mi postawione pytanie, więc wiem, jak na niego odpowiedzieć. No widzisz, tak Bóg działa. I słuchaj, ja mówię: Leszek, jak Pan Jezus odchodził ze świata, było to na Górze Oliwnej, znamy to z Ewangelii, stali koło Niego uczniowie i On ostatnie słowa, jakie do nich przemówił, to były takie: idę przygotować wam miejsce. I jak go przygotuję, to przyjdę i wezmę was, żebyście tam, gdzie ja jestem, i wy byli. Ja mówię: my w ogóle nie mamy pojęcia, jak cudowne jest to miejsce, gdzie Pan Jezus mieszka. I On nam obiecał, że On przyjdzie po nas. I ja się mam bać tam iść? No nie, ja się nie boję. Tylko Leszku, musimy to wziąć pod uwagę, że on to powiedział do swoich uczni, do jego uczni, którzy do niego należeli. A dzisiaj to dotyczy, jest to skierowane do tych, którzy są z Bogiem pojednani. Tylko to nie dotyczy wszystkich ludzi na świecie. Pan Jezus przyjdzie po tych, którzy są z Bogiem pojednani. A pojednać się z Bogiem można tylko tu na ziemi. To jest jedynie tu do załatwienia. Jak ostatni raz człowiek odetchnie, a mimo tego załatwione, to jest po wszystkim. Nie ma żadnej więcej możliwości. To musi być tu za życia w zupełnej świadomości załatwione. Tyle mu zdążyłem powiedzieć. I tak długo to trwało, jako teraz, co do ciebie mówię. A on mówi, wujek, ja bym chciał jeszcze porozmawiać z Grażyną, czyli ze żoną. A ja to zrozumiałem. Zaraz, ja wiedziałem, o co idzie. Wujek, idź sobie już. I ja się z nim, i ja to zaraz wykonałem. Ja się zaraz z nim pożegnałem, czule, pocałowałem go w czoło i wyszedł. Ale nadal miałem jeszcze jedną sprawę z Bogiem do załatwienia. Nadal się modlę, Boże drogi, daj mi w jakikolwiek sposób jakąś wiadomość, jak Leszek na to zareagował. Tak mnie to strasznie interesowało, wiesz. I tak się nie rozmodliłem. No tak tego dnia jeszcze, na drugi dzień. Na trzeci dzień spotkałem Bogusiem Suchodolskim, nie wiem, czy
wiem.
On jest lekarzem i on tam pracuje w szpitalu i on odwiedza Leszka codziennie rano, on tam ma wszędzie dostęp jako lekarz, tam zresztą ma wszędzie kolegów lekarzy, którzy go dopuszczają tam, nie? I z nim się spotkałem i on mi mówi, wiesz co Leszek mi powiedział? On mi wydał świadectwo, że on się pojednał z Bogiem. To było za parę dni, dosłownie za kilka dni się dowiadujemy, że Leszek zna. Ja chcę powiedzieć, jak to, że Pan Bóg chce z nami rozmawiać. On chce, żebyśmy byli otwarci. I żebyśmy z Nim o wszystkim rozmawiali, nie tylko z prośbami chodzili do Niego, ale również z Nim o wszystkim innym mówili i byli czuli na Jego głos, że jak On potrzebuje, żeby nas też mógł użyć, żebyśmy słyszeli Jego głos, jak On nas do czegoś pobudza.
Wujku, patrząc wstecz na swoje życie, które już mi opowiedziałeś, jakie rady dałbyś teraz ludziom młodym, dorosłym, starszym?
To jest temat trochę szeroki i nie wiem, czy mi się uda w krótkim czasie coś powiedzieć, ale co mi tak przychodzi przede wszystkim na myśl, to, że człowiek ma w życiu dużo pragnień, dążeń i tak dalej, ale wśród wszystkiego dwa są takie dominujące, szczególne. Mianowicie człowiek chce żyć, chce długo żyć i chce być w tym życiu szczęśliwy. A każdy ma jakąś swoją koncepcję, jak do tego dojść. A nie wszystko prowadzi do szczęśliwego życia. No i właśnie w tym leży cały problem. A ja z perspektywy czasu już mam długie życie za sobą i coś na ten temat mogę powiedzieć. To mogę powiedzieć tyle, że ogólnie rzecz biorąc, wszystko zależy od tego, czy Bóg mi błogosławi, czy nie. A Bóg nie błogosławi tego, co nie jest zgodne z Jego zaleceniami, z Jego radami. Bo jeśli człowiek sobie sam wymyśli swoją własną filozofię życia i myśli sobie, że to jest jedyny sposób na osiągnięcie tego swojego celu, jakim jest szczęście w życiu. I jeśli to się rozmija jakoś z Bożym planem, z Bożym sposobem na życie, to Pan Bóg tego nie może błogosławić. To jest takie zupełnie logiczne. Ja też komuś lubię pomóc, jeśli jeśli on nie robi czegoś na przekór mnie, nie? Jak mi ktoś robi na przekór, to ja nie mam chęci mu pomagać. To jest takie zupełnie logiczne.
Oczywiście.
I tak samo jest w życiu. Pan Bóg błogosławi wtedy, jeśli my się w życiu stosujemy do Jego zaleceń. A to wszystko jest bardzo jasno i klarownie napisane. Bardzo dokładnie. I tak w skrócie, Pan Bóg bardzo, bardzo wielką wagę przykłada do tego, do posłuszeństwa. I to dotyczy nie tylko wobec Jego słowa. To się rozpoczyna od dzieciństwa, od posłuszeństwa rodzicom, potem posłuszeństwa nauczycielom w szkole, posłuszeństwa szefom w pracy i tak dalej. Od tego wszystko zależy, ale dziecko tego sobie nie przynosi ze sobą. Jego tego posłuszeństwa trzeba nauczyć. To jest znowu takie prawie, że klarowne zupełnie. No i to jest bardzo ściśle związane właśnie z Bożym zaleceniem. Pan Bóg chce, żebyśmy według Jego zaleceń nasze dzieci wychowywali. Dzisiaj są różne teorie na temat wychowywania dzieci. No, szczególnie taki prym wiedzie, taka metoda bezstresowego wychowywania dzieci. Ale to jest zupełnie sprzeczne z Bożymi zaleceniami i to nie może w żaden sposób doprowadzić do szczęśliwego życia. To się ludziom tylko wydaje, że dziecku robią wielką przysługę, jeśli mu zostawia ją zupełnie wolną wolę. I dziecko wyrasta w tym przekonaniu, że ono rządzi. Prawda? Rządzi rodzicami. Rodzice dają polecenie takie czy takie, ale dają to w takiej formie, że dziecko to odbiera tak, że ono niekoniecznie musi to tak zrobić, jak rodzice chcą, że ono może zrobić sobie inaczej i też będzie dobrze, że rodzice i tak jakoś ostro nie zareagują. I to jest kompletny błąd. Wtedy dochodzi do różnych trudnych sytuacji już wychowawczych w domu. Nazywa się to różnie, tam ja nie znam tych, że dziecko jest jakieś nadwrażliwe, jakieś tam. To jest, może trochę coś tam w tym jest prawdy, ale to jest brak po prostu mądrego wychowywania. I dziecko samo na tym cierpi. Ono idzie już do przedszkola i w przedszkolu zaczyna rządzić. Ja znam konkretne przykłady, konkretne, bardzo konkretne, gdzie dziecko potrafi nakrzyczeć na panią, ty wiedźmo, kopnąć ją w kostkę i tak dalej, a ona nie śmie powiedzieć mamie nic, bo się jej jeszcze dostanie, bo jej dziecko jest święte i tak dalej. I dziecko w takiej atmosferze się wychowuje i z tego wyrasta najlepszy materiał do anarchii i do bardzo złego stylu życia w społeczeństwie i w ogóle, i w małżeństwie potem. Więc jak powiedziałem, no dziecko trzeba wychowywać w bardzo wielkiej miłości, zrozumieniu, ale w stanowczości absolutnej. Dziecko musi się nauczyć posłuszeństwa. To jest podstawowa rzecz. Ja się wychowywałem w dużej rodzinie, gdzie jak gdyby tak już z natury rzeczy była ta atmosfera takiej dyscypliny bardzo potrzebna, bo nas było 6 chłopców, no więc no gdyby tak wszyscy rządzili w domu, no to nie wiem, jak to by wyglądało, więc musiało być jakieś takie rygorystyczne wychowywanie. I to było, za co ja osobiście jestem rodzicom bardzo, bardzo wdzięczny. Ja jestem naprawdę rodzicom wdzięczny za to, że mnie wychowali, w bardzo wielkiej karności. Ja miałem znacznie przez to mniej kłopotów w szkole. Nie miałem nigdy konfliktów z nauczycielami, nigdy nie miałem konfliktów z kolegami, z koleżankami. Przez to, że ja się umiałem dopasować i umiałem słuchać, jak ktoś czegoś zażądał. Był okres w moim życiu, gdzie pracowałem przez sporo lat w technikum mechanicznym w Cieszynie jako nauczyciel bardzo trudnego przedmiotu. I o dziwo, ja miałem bardzo dobre kontakty z młodzieżą. Co jeszcze ciekawsze, młodzież mnie polubiła bardzo, na tyle, że nie tylko mnie polubili jako człowieka, ale po prostu nie wiem, co konkretnie wszystko kierowało nimi, ale uczyli się bardzo dobrze. Ja nigdy nie musiałem, ja nie pamiętam, czy ja komukolwiek na okres, kiedy dawałem dwóje. A przy maturze oni to po prostu zdawali na bardzo dobre wyniki z najtrudniejszego przedmiotu. I do dzisiaj ja mam z nimi kontakty. Piszą mi z urlopów gdzieś tam, już po dziesiątkach lat i tak dalej. Ale to jeszcze nie koniec. Później przenieśliśmy się z całą rodziną do Gliwic, z Cieszyna do Gliwic i ja tam podjąłem tą samą pracę też w technikum hutniczym. I o dziwo, ja jestem ten sam, tak samo przychylny młodzieży, przyjazny, a młodzież krańcowo różna. Do tego stopnia, że no po prostu ja nie mogłem się nadziwić. Dopuszczali się nawet chamskich jakichś takich posunięć, jak na przykład uczyłem takiego przedmiotu jak mechanika, więc to jest czysta matematyka, określony zakres matematyki. Więc ja piszę na tablicy, jest jakiś wzór, mam wykład, nie? Piszę wzór, dzwoni dzwonek na przerwę, a ja mam jeszcze dwa wyrazy do zapisania, więc parę sekund. Mi trzeba. Dopisuję to, a ze sali to wszystko trwa w sekundy. To nie, że ja tam przeciągam na minutę czy dwie. Sekundy. I ze sali jest taki tekst. Proszę kończyć, bo ja nie zdążę wypalić papierosa. Kiedy wiadomo, że regulamin szkolny zakazuje palenie papierosów. Więc I to jest w nauce potem i w stosunku do mnie nauczyciela, między kolegami, no we wszystkim się daje odczuć tą rozwięzłość niesamowitą. I ja stwierdzam, tak zaczynam analizować to. Przecież do Cieszyna jest 100 kilometrów, a młodzież jest zupełnie inna. Dochodzę do wniosku, że to wszystko jest skutek wychowania dzieci w domu. Tutaj na Śląsku Cieszyńskim jest przewaga protestantów, gdzie jakaś ta więź z Bogiem i to respektowanie Bożych zasad jest pielęgnowana bardziej w jakiś sposób, co ma po prostu potem jakiś wyraźny wyraz w zachowaniu potem w szkole, w stosunku do nauczyciela, do samej nauki, do wszystkiego. Jak tam, gdzie jest poziom moralny o parę stopni niżej, gdzie rozwięzłość wśród młodzieży jest niesamowita. Więc ja sam to przeżywam tak głęboko, że nie potrafię tego wytrzymać i rezygnuję z tej pracy. Po 2 latach nie wytrzymałem dali i zrezygnowałem z pracy w szkole. A wszystko moim zdaniem polega na tym, że ludzie mają inne zasady wychowywania tu, a inne zasady wychowywania gdzie indziej, w wielkim mieście, gdzie te normy moralne są na innym poziomie zupełnie. Młodym ludziom bym zalecił bardzo serdecznie dla ich samych, dla szczęścia ich samych, żeby te zalecenia rodziców traktowali poważnie. Żeby, jak się to po młodzieżowemu mówi, nie olewali, prawda? Żeby utrzymywali taką więź, taką relację z rodzicami. Bo to bardzo dużo w życie samych tych młodych ludzi dużo wnosi. Ja spotkałem się niedawno z takim faktem małym. Rozmawiałem z młodymi rodzicami, no młodzi, no mają takich nastolatków, około 18-20 lat, takich synów, nie? A rodzice na dobrych stanowiskach mają się nieźle, jeżdżą sobie na urlopy. I taka sytuacja wyniknęła w rozmowie. Rozmawiam z nimi, oni mówią, no wybieramy się na urlop. Była już koniec, u nas był koniec zimy, ale w Alpach nie. Gdzieś taki był marzec, jakoś tak. Mówią, jedziemy jeszcze do Włoch, tam do Cortina d'Ampezzo, czy gdzieś tam. Na trochę jeszcze pojeździć na nartach i tak dalej. I ja mówię, nie wiem, czy to było w marcu, czy w każdym razie to było w jakieś ferie, bo to wiem, że młodzi też mieli jakieś wolne. I ja mówię, hej, jak fajne ci wasi młodzi mają, że mają taką możliwość z rodzicami już w takim wieku sobie tak jechać tu, za granicę, tam i tak dalej. A oni mówią, wcale nie. Oni w ogóle z nami nie chcą jechać. My jedziemy sami, bo oni nie chcą. Oni chcą być sami, bez opieki. Bo mają swoje chodniczki, z którymi się niespecjalnie tak dzielą z rodzicami, prawda? I sami się, nie wiedząc o tym, ładują w rzeczy, z których potem się nie potrafią wykopać nieraz. Więc sami młodzi powinni zadbać o to, żeby te relacje z dobrymi rodzicami, bo nie wszyscy rodzice też są dobrzy, z dobrymi rodzicami utrzymać dobre relacje i starać się w jedności żyć, w takiej miłej relacji. Boże zasady dotyczą nie tylko dzieciństwa, całego życia. I przede wszystkim nie nosić w sercu urazy do nikogo, bo bardzo dużo cierpienia wnosi w życie nieprzebaczenie. I z tym, że człowiek jest przez kogoś skrzywdzony, z tym się spotykamy zawsze. To jest nieuniknione, że coś nas zaboli. Tu mnie ktoś skrzywdzi, tu mi ktoś zrobi krzywdę taką, siaką. Tu mnie ktoś obgadał, obmówi, co mnie strasznie boli, a ja nie mogę się ani bronić, ani nic. No. I potem się to nosi całymi dziesiątkami lat. I Pan Jezus, i apostołowie w listach stale o tym piszą, stale o przebaczaniu. Bo to jest niesłychanie ważna sprawa dla nas samych, bo jak się żyje w nieprzebaczeniu, to najwięcej cierpienia ma ten, który nie przebacza. Nie ten, który tam gdzieś winien jest czegoś. On ani nie wie, że mi zrobił krzywdę, on dawno o tym zapomniał, on już se żyje swobodnie, a ja jestem pełen nienawiści do niego, jak on mógł mnie tak skrzywdzić i tak dalej, i tak dalej. To dla mnie jest właśnie to zalecenie, żebym przebaczył, żeby mnie pomóc. Powiem konkretny przykład. Właśnie byliśmy w takiej sytuacji niesamowitej na ewakuacji. Krzywda, jeszcze raz krzywda. Ja to przeżywałem. Ja miałem 18 lat. Mnie to strasznie bolało. Strasznie. A byłem zupełnie bezsilny wobec tego, co się wobec mnie działo i tak dalej. I ja zacząłem się gorliwie modlić. Boże drogi, pomóż mi w tym. Ja nie chcę z taką nienawiścią żyć. Ja zacząłem nienawidzić tych, którzy mi robią krzywdę każdy dzień. No i Pan Bóg mnie wysłuchał. W jednym momencie. Mnie wszystko w jednym momencie przeszło. Stąd właśnie z całą odpowiedzialnością mówię, że Bóg słyszy nasze modlitwy i odpowiada. I mnie się to wydarzyło. Ja zostałem w jednym momencie uwolniony od wszelkiej urazy. Zaraz przebaczyłem to wszystko i zacząłem inaczej o tym wszystkim myśleć. Jest wojna, trudno, jestem w takiej sytuacji, nie mam się czego innego spodziewać. I mnie to strasznie pomogło, bo mnie to zupełnie rozładowało. Ja się stałem zupełnie żywszy, zdrowszy i chęć do życia i tak dalej. No. To mnie pomaga, jak ja potrafię przebaczyć. Jak chodziłem do liceum chodziłem jako dorosły, bo do normalnego dziennego, ale z wielkim spóźnieniem, bo wtedy jak miałem chodzić, to byłem na robotach w Niemczech. Więc żeby jakieś wykształcenie zdobyć, trzeba było... Ja zdawałem maturę dopiero mając 24 lata. I mieliśmy takiego bardzo dobrego nauczyciela jednego. Też nas uczył jakiegoś technicznego, bo ja chodziłem do liceum mechanicznego, jakiegoś technicznego przedmiotu. I gdzie trzeba było różnych rzeczy bardzo dużo pamiętać, na pamięć. A on miał taką pamięć, że to się w głowie naprawdę nie mieści. I jednego razu znowu nas zaskoczył taką, że myśmy byli zaskoczeni, jak można coś takiego pamiętać. I mówimy mu: panie inżynierze, my panu zazdrościmy pamięci. A on mówi, na chwilkę nic nie mówi. Chodzi na milcząco po klasie, tam i z powrotem, przez dość ładnych parę minut. Widać było, że on się zmaga z czymś, z jakimiś myślami. Wreszcie zatrzymał się i mówi: wiecie co, niesłusznie mi zazdrościcie, bo ja bym tak chciał pewne rzeczy z mojego życia zapomnieć, a nie potrafię. Chciałbym zapomnieć, a nie potrafię. I z tego wynikało, jak bardzo człowiek zraniony cierpi, jak nie może przebaczyć, zapomnieć. No i mnie na przykład dzisiejsze te sytuacje, jakie są nawet polityczne, strasznie martwią, bo no pewnie, że się działy rzeczy straszne, że zginęły dziesiątki ludzi w czasie wojny. A tu wszyscy się uważają siebie za chrześcijan, a głoszą zupełnie niechrześcijańskie zasady. Tego nie śmiemy zapomnieć. To się stało, a my tego nie śmiemy zapomnieć. I to trzeba podsycać no, i tą nienawiścią nasycać dzieci i następne generacje i tak dalej. To jest straszne. Źle się stało. Pewnie ja tego nie pochwalam ani... No ja sam byłem bardzo skrzywdzony w czasie wojny. Moja rodzina cała, całą rodziną byliśmy wysiedleni na roboty przymusowe do Niemiec. No i musieliśmy opuścić dom w ciągu pół godziny. No. Straszne, w zimie. Wyobrazić dzisiaj ludzie nie mogą tego. Ani tej pracy, jaką tam była. No, to sobie już dzieci nasze w ogóle nie potrafią wyobrazić. No, ale ja to lubię sobie wspominać. A na ogół istnieje inna szkoła. Nie zapomnieć. Krzywda się stała i mamy sobie to rozpamiętywać, żeby tylko mieć w sobie nienawiść. No więc głównie to chciałbym podkreślić, bo człowiek jest krzywdzony tak na co dzień przez kogoś, gdzieś słowem jakimś małym oszustwem, coś. Powinniśmy dla naszego spokoju przebaczać, prawda? Nie pochwalać tego, ale spróbować się rozmówić z kimś, bez względu na to, jaki jest wynik, zapomnieć. To jest dla mnie lepiej. No to taka rada na co dzień. Co jeszcze chciałbym podkreślić? Że na każdą sytuację można dwojako spojrzeć. Jako coś trudnego, złego, a można też na tą samą sytuację spojrzeć, że my się mamy jednak lepiej, jak ci tam w Etiopii. Ja się często modlę, Boże drogi, ja ci tak z całego serca dziękuję za to, że dałeś mi miejsce tu w Polsce, w Ustroniu, gdzie nie ma głodu, nie ma przelewu krwi, że możemy w pokoju żyć. My się tu mamy naprawdę dobrze, że nie jest wszystko jakieś takie błyszczące. To nie jest prawda, że mamy się źle. Musielibyśmy się cofnąć i spróbować przeżyć to, co było już po wojnie. Nie było nic na półkach. Była musztarda czy ocet. Na półkach nic więcej. No, a ludzie byli szczęśliwsi jak dzisiaj, naprawdę. Bo każdy miał jakąś wizję, że będzie lepiej. A tu się tylko wpaja, że my się mamy źle. I tych strajków tyle. Mnie to przeraża. Ludzie się mają naprawdę dobrze, a strajkują. I ciągle się przyrównujemy do kogoś, gdzieś ktoś ma lepiej i tak dalej. No, porównujmy się do tych, co mają gorzej. Wtedy będziemy wiedzieć, że my się mamy lepiej. To też to szemranie człowieka robi nieszczęśliwym. Nic człowiekowi nie przybędzie, jak sobie ponarzeka.
Także wujku, bardzo ci dziękuję za za to, że powiedziałeś swoją historię. Jest taka pouczająca i daje do myślenia, także myślę, że wiele osób z tego skorzysta. A też, Wójt, nam wspominałeś o tej pieśni Być Jezu Twym. Także tą pieśń też chcę dołączyć potem, bo to nagramy i dołączymy to do tego świadectwa, bo też może nie wszyscy znają tą pieśń, żeby mogli też usłyszeć.
Być Jezu Twym, cóż znajdę nad to w świecie? Czy królów tron zwodniczy świata blask? O Zbawco mój, o nic nie pytam przecie, jak tylko w pełni Twoich dożyć łask. Być Jezu Twym, to jest dopiero życie. Być zawsze Twym, coż chciałbym nad to znać. Wszak Ty przelałeś krew swą dla mnie przecie, więc ja Ci pragnę całe życie dać. Wszak Ty przelałeś krew swą dla mnie przecie, więc ja Ci pragnę całe życie dać. Być Jezu Twym, gdy pełno grzechu wszędzie, a śmierci noc zatacza obóz swój. Me serce czuwa, lękać się nie będzie, bo lśni mi Twoja miłość, Jezu mój. Być Jezu Twym, to jest dopiero życie. Być zawsze Twym, cóż chciałbym nad to znać. Wszak Ty przelałeś krew swą dla mnie przecie, więc ja Ci pragnę całe życie dać. Wszak Ty przelałeś krew swą dla mnie przecie, więc ja Ci pragnę całe życie dać. Być Jezu Twym, u Ojca gdzieś Ty królem, jest dla mnie miejsce pośród wiecznych chwał. O błogo mi, że władniesz moją wolą, jam Twą własnością się przez Ciebie stał. Być Jezu Twym, to jest dopiero życie. Być zawsze Twym, cóż chciałbym nad to znać. Wszak Ty przelałeś krew swą dla mnie przecie, więc ja Ci pragnę całe życie dać. Wszak Ty przelałeś krew swą dla mnie przecie, więc ja Ci pragnę całe życie dać. Być Jezu Twym, to jedno mam życzenie, bym tu w pokorze był podobny Ci, gdy wszystko dla mnie tu na ziemi zginie. Twój obraz we mnie niech jasnością lśni. Być Jezu Twym, to jest dopiero życie. Być zawsze Twym, cóż chciałbym nad to znać. Wszak Ty przelałeś krew swą dla mnie przecie, więc ja Ci pragnę całe życie dać. Wszak Ty przelałeś krew swą dla mnie przecie, więc ja Ci pragnę całe życie dać.